tytuł tygodnia.
Hanna Lachert. Wygoda ważniejsza niż piękno. Katarzyna Jasiołek. Wydawnictwo Marginesy. Hanna była mistrzynią odkładania. Była panienką z dobrego ziemiańskiego domu, córką damy ze skłonnością do łamania zasad łobuziara. Niezwykle pracowita, ale zawsze znajdowała czas na wypad na narty, wakacje ze znajomymi, uroczyste biesiady z rodziną, współczująca sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim i działaczka podziemia, która sama o sobie mówiła, że nieraz w życiu zasłużyła na lanie, a brawura w jej wydaniu często była po prostu głupotą. Projektantka, która w myśl zasad wpojonych przez profesorów warszawskiej ASP na pierwszym miejscu stawiała ergonomię, chociaż jej projekty niezmiennie zachwycają pięknem. Odpowiedzialna i zorganizowana, a czasem zachowująca się jak zakochana nastolatka. Wreszcie troskliwa matka, babcia i teściowa, która potrafiła zaleźć swojej rodzinie za skórę i obrazić się na całe tygodnie, ale w razie potrzeby gotowa była zrobić dla swoich bliskich wszystko. Na podstawie archiwalnych dokumentów oraz rozmów z samą Lachert, Katarzyna Jasiołek stworzyła kompletną biografię jednej z najważniejszych polskich projektantek ubiegłego wieku na tle powojennej historii polskiego wzornictwa użytkowego i architektury wnętrz, a także zmian społecznych. Ta książka to hołd dla zmarłej w 2021 roku Lachert, której projekty mebli są dziś ikonami designu.
Tytuł tygodnia.
Fragmenty książki czyta Janusz Stolarski.
Na studiach Hanna dorabia sobie robieniem biżuterii, a w kolejnych latach, gdy nie ma akurat żadnych zleceń na projekty wnętrz czy mebli, wytwarza różne rzeczy na sprzedaż. Niektóre z nich są dowodem na to, że jeśli coś nie zostało pokazane jako efekt pracy projektantów związanych z ładem, to nie znaczy, że owi projektanci takich mebli nie tworzą poza spółdzielnią. Hanna doskonale orientuje się w aktualnych trendach meblarskich i nie pozostaje w tyle. Jednym z projektowanych przez nią prywatnie obiektów są barki na kółkach. Hanna ma zaprzyjaźnionego ślusarza o nazwisku Wzorek. Według jej projektu robi on metalowe stelaże z ramkami stanowiącymi podpórki dla dwóch blatów i łączącymi je pionowymi elementami. Konstrukcja ma też rączkę, uchwyty na butelki nad dolnym blatem i kółeczka, dzięki którym barek można łatwo przestawiać. Lokalnie na Saskiej Kępie Hanna współpracuje też ze szklarzem, który przycina do barków blaty i szlifuje im brzegi. Blaty są z grubego szkła, więc Hanna nieraz musi się solidnie nadźwigać. Szkło umieszcza w ramkach, dolne pozostaje przeźroczyste, na górnym blacie zaś robi mozaikę. Z kolorowego papieru wycina kwadraciki i układa je jeden obok drugiego, przykleja do szklanego blatu, a potem zalewa całą powierzchnię przezroczystym lakierem. Robiłam to w piwnicy. Panował okropny smród i na pewno te opary były szkodliwe dla zdrowia. Że mi się nic nie stało, to chyba cud. Gdy barki już były gotowe, ładowałam je do malucha i jeździłam z nimi po sklepach. Brały je Desa na Nowym Świecie, Ład i różne prywatne sklepy. Nie wstawiałam w komis, tylko sprzedawałam. Jako plastyk miałam prawo do wystawienia rachunku do określonej sumy. Desa połowę pieniędzy wypłacała w złotówkach, a połowę w dolarach. Trochę barków rozprowadziłam też nieoficjalnie, a sprzedawały się świetnie, bo blaty wyglądały jak mozaika, a mozaik nie można było wtedy dostać. Hanna robi też stoliki, podobnie jak barki mają szklany blat oparty na metalowej konstrukcji. Lecz ich dekoracja jest o wiele bardziej wymyślna. Na szybie nakleja wycinane z błyszczącego papieru zwierzęta i kwiaty i na to kładzie drugą szybę. Efekt jest niesamowity, jednak to pracochłonny projekt, więc stolików powstaje dużo mniej niż barków. Projektowanie na własny rachunek Zaczyna jednak od jeszcze innego elementu wyposażenia wnętrz. To stojaki na czasopisma, czy też gazetniki. W Polsce jeszcze niezbyt dobrze znane. Robi je dla niej również ślusarz Wzorek z metalowego pręta o średnicy 6 mm. Hanna maluje je w piwnicy i wyplata kolorową żyłką igielitową. Wytwarzają ich wspólnie bardzo dużo, bo doskonale się sprzedają. Jest pod koniec lat 50. taki moment, gdy mebelki na bazie metalowych stelaży trafiają na ekspozycję, o której się pisze, dzięki czemu zachowują się nazwiska ich projektantów. Wiosną 1958 roku w krakowskim Pałacu Sztuki zorganizowany zostaje ogólnopolski salon architektury wnętrz. Odwiedzających wita hasło „Sztuka mieszkania to mieszkanie ze sztuką”, które może mniej pasuje do tradycyjnych, drewnianych siedzisk i fornirowanych mebli skrzyniowych, ale do mebli spaghetti, które są niczym rzeźby nowoczesne, pasuje jak ulał. Zresztą Józef Grabowski tak pisze w Architekturze o meblach prezentowanych w Krakowie. Z proponowanego przez wystawę wyposażenia wnętrz mieszkalnych może u nas korzystać tylko ta część polskiej inteligencji, która nie jest obciążona manią gromadzenia rupieci. Jest to jednak u nas stosunkowo rzadkie zjawisko. Rodzaj pokazanych wnętrz wybiega znacznie przed zakorzenione pojęcia i nawyki, a nawet możliwości życiowe przeciętnego pracownika umysłowego, nie mówiąc już o fizycznym. Wyplatane meble na metalowych stelażach, które powstały z myślą o wystawie, projektują studenci krakowskiej ASP, a wytwarzane są one w meblarskiej pracowni doświadczalnej. Pośród wszystkich propozycji wzrok przyciąga charakterystyczny, filigranowy fotel Witolda Popławskiego. Na siedzisko składają się dwie obręcze o różnej średnicy, pomiędzy którymi rozpięta jest kolorowa, igielitowa żyłka, niczym promienie słońca. Całość wspiera się na trzech nogach w kształcie litery V.
Tytuł tygodnia.